Niniejszy artykuł stanowi interdyscyplinarną polemikę z nowoczesnym rozumieniem czasu, jako linearnego i neutralnego pomiaru, tak zwanego chronosa. W zamian proponuje wizję czasu jako wielowymiarowej substancji istnienia. Autor opiera się na koncepcjach jony, czyli głębokiego trwania, oraz kairosu, rozumianego jako moment sprawczy. Dowodzi tym samym, że człowiek nie jest jedynie obserwatorem upływających sekund, lecz systemem metastabilnym. To dynamiczne sprzężenie z otoczeniem konstytuuje naszą tożsamość i umysł. Główną tezą tekstu jest przekonanie, że rozumienie dziedzictwa i pamięci wymaga odejścia od pasywnego archiwizowania danych. Należy przejść na stronę aktywnej rekonstrukcji sensu poprzez działanie. Praktycznym laboratorium tej teorii jest projekt NURTIME. Fizyczna budowa starożytnych struktur w połączeniu z ich cyfrowymi bliźniakami służy epistemologicznemu badaniu relacji między ciałem, materią a pamięcią. Tekst rzuca wyzwanie technokratycznej redukcji poznania do algorytmów, wskazując, że prawdziwa wolność i mądrość rodzą się w szczelinie między impulsem a działaniem. Czas nie jest pojemnikiem, lecz materią istnienia. To fundament myślenia o człowieku, pamięci i technologii. Jeśli zrozumiemy go wyłącznie jako miarę lub sekwencję dat, stracimy z pola widzenia jego najważniejszą funkcję. Czas nie tylko odmierza życie, on je organizuje i nasyca znaczeniem. Człowiek jest istotą przez czas uformowaną. Nowoczesność potrafi rozkładać go na godziny pracy i algorytmy predykcyjne. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy zegar zaczyna udawać filozofa. Wtedy wszystko, co nie mieści się we wskaźniku lub prognozie, zostaje uznane za nieracjonalność. Publikacja Luki Saby i Sylwana Tagliagambe jest ostrzeżeniem przed ubóstwem dominującego modelu racjonalności. Autorzy pokazują, że czas fizyczny, biologiczny i technologiczny tworzy układ warstwowy, w którym nie wolno mylić poziomów. Praktycznym laboratorium tej refleksji staje się projekt NURTIME. Projekt zakłada fizyczną rekonstrukcję starożytnego sardyńskiego urągu oraz stworzenie jego cyfrowego bliźniaka. To eksperyment epistemologiczny. Budowa obiektu ma odtworzyć dawne techniki i sekwencje decyzji budowniczych. Kamień przestaje być niemym materiałem, staje się śladem decyzji i pamięci. Zabytek to miejsce, w którym różne czasy nadal na siebie oddziałują. Pamięć kultury nie jest chłodnią dla martwych faktów, lecz dynamicznym systemem rekonstrukcji. Projekt NURTIME pokazuje, że dziedzictwo nie jest popiołem, ale ogniem. Tradycja to podtrzymywanie ognia, a nie czczenie popiołów. Jako ogień może oświetlać teraźniejszość i rozgrzewać wyobraźnię przyszłości. Współczesne społeczeństwa żyją w paradoksie. Dysponujemy potężnymi technikami zapisu, lecz tracimy zdolność mądrego przeżywania czasu. Samo przechowywanie nie jest jeszcze pamięcią. Cywilizacja może archiwizować wszystko, nie rozumiejąc prawie nic. Technologia sama w sobie nie zbawia pamięci. Robi to dopiero precyzyjne pytanie i kultura interpretacji. Czas zegarowy określa kolejność zdarzeń, ale nie odpowiada na pytanie, kiedy należy działać. Odpowiedzi dają dwa inne wymiary. Nią, czas głębokiego trwania, oraz kairos, czas właściwego momentu. Nią uświadamia nam, że nosimy w sobie czasy długie, biologiczne, kulturowe i rodzinne. Przeszłość kształtuje naszą przyszłość jako otwarty wymiar możliwości. Kairos natomiast przypomina, że sekundy nie mają tej samej wagi. Istnieją chwile przełomu, które należy pochwycić natychmiast. Często przegrywamy dlatego, że odwagę znajdujemy zbyt późno. Należy odróżnić futuro, porządek przewidywalności, od avenire, tego co nadchodzi jako możliwość i wyzwanie dla naszej wyobraźni. Precyzyjne wyliczenie ryzyka nie jest formą odpowiedzialności. Odpowiedzialność zaczyna się tam, gdzie z wiedzy rodzi się decyzja o stworzeniu innego świata. Futuro groziłoby pozostawieniem nuragów jako statystycznych obiektów turystycznych. Avenir pozwala zapytać, co może z nich jeszcze nadejść. Przyszłość bez pamięci jest ślepa, a pamięć bez przyszłości jest martwa. Dopiero ich sprzężenie tworzy kulturę zdolną do rozwoju. Dziedzictwo przetrwa nie przez wpisanie do katalogu, lecz poprzez wprowadzenie w nowy obieg praktyk i wspólnotowych doświadczeń. Musimy rozbroić fałszywą oczywistość chronosa. Czas zegara jest tylko jednym z wymiarów czasu. Nowoczesność pokochała chronosa, ponieważ daje on złudzenie panowania. Jest mierzalny i administracyjnie użyteczny. Problem zaczyna się tam, gdzie narzędzie zaczyna rządzić swoim twórcą. Jeżeli cały ludzki czas zostanie zredukowany do tej jednej płaszczyzny, człowiek zaczyna żyć tak, jakby był harmonogramem z funkcją oddychania. Właśnie dlatego potrzebne jest pojęcie jony. Oznacza głęboką ciągłość i trwałe tło, archetypowy wymiar czasu. Jeżeli chronos jest linią, nią jest głębią. Chronos mierzy czas budowy urągu, a nią pozwala dostrzec w niej świat społeczny i pamięć krajobrazu. Nawet bunt przeciw tradycji korzysta z języka, który ta mu zostawiła. Najbardziej radykalna innowacja operuje w polu odziedziczonych pojęć i lęków. Człowiek twierdzący, że nie mają przeszłości, najczęściej mają po prostu nieprzemyślaną. W wymiarze biologicznym nią prowadzi nas ku filogenezie i epigenetyce. Organizm nie jest chwilowym punktem w teraźniejszości, lecz efektem długiego procesu. Ciało jest biblioteką czasu, tkanką, która pamięta. W wymiarze kulturowym nią tłumaczy, dlaczego dziedzictwo to nie tylko zbiór obiektów. Katedra czy konstytucja to węzły trwania, które skupiają doświadczenia i hierarchię wartości. Projekt NURTIME przywraca relacje między formą a czasem. Nią jest tu także przestrogą przed polityką krótkiego oddechu. Instytucje myślące w rytmie sondaży tracą zdolność dostrzegania długofalowych następstw. Skutki decyzji będą żyły dłużej niż billboardy. Trzecim wymiarem jest kairos, czas jakościowy, właściwy moment działania. Jeśli chronos daje kolejność, a nią głębię, to kairos nadaje trafność. Brzytwa w dłoni symbolizuje ostrość granicy między szansą a spóźnieniem. Dobra decyzja podjęta zbyt późno staje się jedynie eleganckim epitafium. Kairos jest kluczowy dla NURTIME. Projekt pojawia się teraz, w epoce cyfrowych bliźniaków i sztucznej inteligencji, w czasie tęsknoty za dotykalnością świata. Chronos porządkuje proces, nią wpisuje go w pamięć kultury, a Kairos sprawia, że projekt staje się laboratorium nowego myślenia o dziedzictwie. Nie wystarczy powiedzieć, że oni kiedyś zbudowali. Trzeba zapytać, co dzisiaj zrobimy z faktem, że potrafili stworzyć świat znaczeń tak trwałych, iż nadal domaga się rozumienia. Dziedzictwo nie jest egzaminem z przeszłości, lecz testem teraźniejszości. Chronos bez jony i kairos jest płaski. Dopiero razem tworzą model zdolny opisać czas naukowo, kulturowo i egzystencjalnie. Teraźniejszość nie jest punktem, lecz węzłem, w którym spotykają się wszystkie wymiary czasu. Umysł nie jest stabilnym pudełkiem na reprezentację, to system metastabilny. Myślenie często jest zahamowanym działaniem, szczeliną między impulsem a wykonaniem. Właśnie tam rodzi się wolność. Jeżeli czas nie jest pojemnikiem, lecz substancją istnienia, to jego najważniejszym laboratorium nie jest zegar, lecz umysł. Umysł potrafi się reorganizować. Tożsamość nie jest stałym rdzeniem, lecz procesem. Przypomina raczej płomień niż kamień. Zachowuje formę, choć nieustannie wymienia materię. Kluczem jest tutaj metastabilność. Umysł musi balansować między sztywnością a chaosem, by zachować ciągłość, pozostając jednocześnie otwartym na świat. W człowieku współistnieją trzy wymiary czasu. Chronos jako sekwencja zdarzeń, nią jako pamięć biologiczna oraz kairos. Moment przejścia od automatyzmu do świadomego wyboru. To prowadzi do koncepcji podwójnego podmiotu. Rozdział między działającym ego a obserwującą jaźnią pozwala nam zatrzymać impuls. To słynne poczekaj jest fundamentem cywilizacji. Wolność nie polega na ekspresji każdego impulsu, lecz na zdolności do jego powstrzymania. Myślenie to w istocie funkcja hamowania. Świadomość rodzi się w ruchu zatrzymanym, gdy energia reakcji zostaje przeniesiona do przestrzeni symulacji. Tak właśnie działa cyfrowy bliźniak w projekcie NURTIME, jest technologicznym odpowiednikiem tej refleksyjnej szczeliny umysłu. Symulacja może być laboratorium mądrości albo salonem gier dla cywilizacji, która boi się dotknąć rzeczywistości. Umysł jako podwójny podmiot wiąże się ze zdolnością wykrywania błędu. Systemy niezdolne do korekty są skazane na powtarzanie katastrof. Dotyczy to nauki, polityki i sztucznej inteligencji. Błąd rozpoznany wcześniej jest informacją. Błąd wyparty staje się losem, a zracjonalizowany przeobraża się w ideologię. Umysł metastabilny potrafi dokonać korekty, ponieważ nie utożsamia się całkowicie z aktualnym stanem. Organizacje i państwa często giną dlatego, że stały się zbyt twarde, by się uczyć. Żywy system potrzebuje struktury przepuszczalnej dla korekty. Fundamentem tej świadomości są emocje i ciało wewnętrzne. Emocjonalność nie zakłóca świadomości. Ona jest jej warunkiem. Nasza najbardziej wyrafinowana samoświadomość wyrasta z archaicznego gruntu cielesnego. Katedra refleksji stoi na fundamencie trzewi. Efektywność jest głęboko temporalna. Emocje mają swój rytm narastanie, kulminacje i wygasanie. Lęk antycypuje przyszłość, wstyd rekonstruuje przeszłość, a nadzieja otwiera możliwość tego, co nieprzesądzone. Trauma zatrzymuje czas, zmuszając do ponownego przeżywania tego, co już minęło. Kluczowy staje się związek umysłu metastabilnego z trzema wymiarami czasu. Chronos organizuje sekwencję doświadczeń, nią odpowiada za tło, wzorce i pamięć gatunkową. Kairos jest momentem przejścia, chwilą, w której system może przeorganizować swoją odpowiedź. Hamowanie nie jest negacją działania, lecz jego temporalnym ucywilizowaniem. Pozwala przejść od ślepej reakcji do świadomej odpowiedzi. Zdolność do życia w metastabilności wymaga dystansu wobec siebie i zdolności do samoobserwacji, zanim emocja stanie się czynem. Ta przestrzeń rozmowy wewnątrz nas jest jedną z najkruchszych form wolności. Kultura dojrzała działa i jednocześnie obserwuje własne działanie. To pytania o nasze własne ja cywilizacyjne i o to, czy potrafimy obserwować siebie w trakcie działania. Metastabilność nie jest luksusem, lecz warunkiem przetrwania systemów złożonych. Współczesny świat jest zbyt dynamiczny dla sztywności i zbyt niebezpieczny dla chaosu. Potrzebujemy form zdolnych do korekty od nauki i prawa po technologię i kulturę pamięci. Mózg metastabilny to system otwarty, spleciony z otoczeniem, stale wymieniający energię i znaczenia. Poznanie to sprzężenie, a nie fotografia świata. Wybieramy sygnały, odsiewamy szum i budujemy mapę działania. Środowisko jest współtworzone przez strukturę organizmu. Dlatego nura w projekcie NURTIME nie jest tylko obiektem archeologicznym, lecz elementem dawnego świata komunikacji i rytuału. Hipoteza sugeruje, że tworzyły one sieć typu Mole World Network. Z około 94% wież można było nawiązać kontakt wzrokowy w promieniu 5 km. Architektura staje się tu przedłużeniem zmysłów wspólnoty i bazaltowym interfejsem. NURTIME pozwala przełożyć teorię mózgu i środowiska na teorię kultury. Wspólnota mieszka w przestrzeni zorganizowanej przez rytuały, symbole i praktyki codzienne. Krajobraz kulturowy jest pamięcią rozmieszczoną w przestrzeni. Aby zrozumieć przeszłość, musimy zapytać, jaki świat percepcji i działania umożliwiała dana budowla. Percepcja jest funkcją orientacji. Mózg tworzy operacyjne mapy znaczenia. Relacja mózgu i otoczenia jest dynamiczna. Bodziec zmienia mózg, ale mózg zmienia sposób, w jaki otoczenie staje się dla niego znaczące. Nowe doświadczenie reorganizuje relacje między wcześniejszymi atraktorami. Projekt NURTIME łączy materialną weryfikację z cyfrową symulacją. Bliźniak cyfrowy pozwala testować scenariusze i hipotezy na wielką skalę. To dwie półkule poznania. Jedna dotyka materii, druga poszerza możliwości. Organizm nie tylko reaguje na środowisko, ale je przekształca, tworząc pętlę, w której środowisko współtworzy organizm. Człowiek żyje więc w środowisku historycznym. Nasze otoczenie to skrystalizowane decyzje poprzedników. Przestrzeń społeczna jest czasem utrwalonym w formach. Mózg staje się narządem dialogu z dziedziczonym światem. Dziś ten proces przenosi się do sfery cyfrowej, łódź, która staje się nowym umwelt człowieka. To nie jest drobna zmiana dekoracji. To przebudowa warunków poznania. Dlatego pytanie o cyfrowego bliźniaka NURTIME jest jednocześnie pytaniem o etykę środowisk poznawczych. Czy technologia ma pogłębiać relacje z dziedzictwem, czy tylko zwiększać konsumpcję bodźców? Czy ma łączyć człowieka z materią czasu, czy zastępować czas efektem wizualnym? Cyfrowy bliźniak może stać się instrumentem otwarcia nowych możliwości rozumienia. Może też zostać sprowadzony do kolejnej przewidywalnej atrakcji, która powtarza schemat. Więcej imersji, mniej refleksji. Mózg i świat nie są dwoma obojętnymi obszarami. To, co wypływa z organizmu, staje się częścią otoczenia, a to, co przychodzi z otoczenia, przekształca organizm. Technologie, które wypuściliśmy w świat, wracają jako środowisko naszego poznania. Otoczenie jest więc zewnętrzną postacią naszych wyborów. W tej relacji kluczowe jest pojęcie splątania ścisłego powiązania organizmu i świata. Stan jednego nie może być w pełni opisany bez stanu drugiego. Twórca technologii staje się użytkownikiem świata, który współtworzy. To uwikłanie powinno prowadzić do większej odpowiedzialności. Skoro środowisko współtworzy poznanie, musimy pytać, kto projektuje bodźce i w jakim celu. To pytania o władzę nad uwagą, pamięcią i wyobraźnią. Władza coraz częściej polega na projektowaniu środowisk percepcji. Ten, kto decyduje, jakie narracje są wzmacniane, współtworzy świat obywatela. Cyfrowa infrastruktura pamięci jest więc kwestią publiczną. Projekt NURTIME może pokazać, jak tworzyć środowisko poznawcze, które nie ogłupia nadmiarem bodźców, lecz pogłębia relacje warstw. Dziedzictwo w epoce technologii powinno być żywym partnerem poznania. Autonomia człowieka polega na zdolności do rozumienia własnych sprzężeń z technologią, językiem i krajobrazem. Projektowanie interfejsów nie jest tylko sprawą wygody użytkownika, lecz formą etyki poznawczej. Człowiek zalany danymi bez struktury znaczenia nie staje się mądrzejszy, tylko bardziej zmęczony. NURTIME proponuje sprzeciw wobec tej płytkości. Pamięć nie jest magazynem wewnętrznym, lecz efektem ciągłej wymiany ze światem. Nie jest archiwum gotowych kopii, lecz procesem rekonstrukcji i nadawania nowych znaczeń. Pamięć jest aktywnością, w której przeszłość zostaje ponownie składana w świetle teraźniejszości. To zmienia rozumienie tożsamości i odpowiedzialności. Prawdziwość pamięci nie polega na mechanicznym podobieństwie do nagrania, lecz na wierności wobec sensu. Kiedy wspomnienie zostaje przywołane, staje się ponownie kruche i podatne na modyfikacje. To mechanizm rekonsolidacji. Każde wspomnienie jest spotkaniem przeszłości z aktualnym stanem mózgu, ciała i emocji. Pamięć nie tyle przechowuje przeszłość, ile nieustannie negocjuje jej znaczenie. Poważne traktowanie pamięci polega na rozumieniu warunków, w których ona powstaje i powraca. Architektura neurobiologiczna pokazuje, że kluczowy jest tu hipokamp odpowiedzialny za konsolidację śladów pamięciowych, szczególnie podczas snu wolnofalowego. Sen nie jest luksusem, lecz jednym z warsztatów pamięci. Społeczeństwo, które lekceważy sen, niszczy zdolność uczenia się i stabilizacji znaczeń. Drugą kluczową strukturą jest ciało migdałowate, odpowiedzialne za pamięć emocjonalną. Jeżeli hipokamp odpowiada za to, co, gdzie i kiedy, to ciało migdałowate nadaje wspomnieniom wagę emocjonalną, szczególnie w kontekście zagrożenia. Emocja jest wzmacniaczem pamięci, ale nie gwarantem precyzji. W silnym stresie mózg zapisuje intensywność, lecz może zaburzać szczegóły. Trauma to zapis żywy, fragmentaryczny i cielesny, pozbawiony spójnej narracji. W stanie ostrego stresu wyrzut kortyzolu utrwala emocjonalną intensywność kosztem dokładności kontekstu. Człowiek może pamiętać straszność zdarzenia lepiej niż jego chronologię. Wspomnienie traumatyczne działa jak rozbita mozaika. Kiedy ktoś po traumie opowiada niespójnie, nie musi kłamać. Pamięć wymaga delikatności epistemologicznej. Trzeba szanować doświadczenie, ale jednocześnie sprawdzać jego rekonstrukcję. Pamięć jest też nierozerwalnie związana z czasem. Czas nie jest dodatkiem, lecz składnikiem konstrukcyjnym. Dlatego potrzebujemy narracji jako formy organizowania temporalnego chaosu. Pamięć wykracza jednak poza jednostkową biografię. Epigenetyka i filogeneza pokazują, że nie zaczynamy od pustej tablicy. Rodzimy się z pewnymi apriorycznymi przewodnikami, naturalnymi dyspozycjami do rozpoznawania świata. Przeszłość może być metylacją DNA lub wzorem reakcji stresowej. Czas zostaje ucieleśniony. Pamięć nie jest archiwum, gdzie dokument leży niezmieniony. Jest raczej jak warsztat, w którym materiał przeszłości stale trafia pod narzędzia teraźniejszości. Tak samo działa pamięć zbiorowa. Wspólnoty nie przechowują przeszłości neutralnie, one ją opowiadają, rytualizują lub instrumentalizują. Projekt NURTIME jest praktyką rekonsolidacji kulturowej. Nie wydobywa gotowego obrazu cywilizacji nuragijskiej, lecz otwiera ślad i czyni go aktywnym. Tu pojawia się różnica między konserwacją a reaktywacją. Konserwacja mówi, nie pozwólmy temu zniknąć. Reaktywacja pyta, co to może jeszcze znaczyć? W tym procesie kluczowy jest wymiar fizyczny. Ręka, która mierzy się z kamieniem, poznaje czas pracy i opór materii. Cyfrowy bliźniak może być przedłużeniem tej pamięci, o ile nie udaje pełnego doświadczenia. Przeszłość nie lubi być traktowana jak plik do pobrania. Mądrość pamięci polega na selekcji bez zdrady. W świecie zdominowanym przez precyzyjne zegary i cyfrowe repozytoria. Mądrość pamięci. Ryzykujemy stanie się cywilizacją, która potrafi policzyć każdą sekundę, lecz nie potrafi rozpoznać ani jednej właściwej chwili. Prawdziwa tragedia nowoczesności może nie polegać na utracie danych, lecz na utracie zdolności do bycia ruchomym archipelagiem życia. Zamiast administracyjnie zarządzać przeszłością, powinniśmy odważyć się w niej uczestniczyć. Czy w pogoni za rozdzielczością obrazu nie zapomnieliśmy, że to właśnie w oporze materii i kruchości wspomnienia kryje się jedyna dostępna nam prawda o istnieniu?